Niniejszy materiał stanowi głęboką analizę mechanizmu tzw. maszyny do skazywania. Jako studia przypadku posłużą nam sprawy braci Wilsonów oraz morderstwa Hamptona i Clarka. Autor stawia tezę, że system karny w sytuacjach wysokiego napięcia społecznego często porzuca dążenie do prawdy. Zastępuje je rytualny odwet oraz chęć ochrony instytucjonalnego prestiżu. Tekst demaskuje symbiozę brutalności policji, manipulacji prokuratorskich oraz medialnej propagandy. Te elementy wspólnie tworzą szczelną konstrukcję winy, odporną na dowody niewinności. Analiza wykracza poza kontekst amerykański i przenosi refleksję na grunt polski. Wskazuje na systemowy problem nadużywania tymczasowego aresztowania oraz instytucjonalny konformizm. Głównym przesłaniem jest ostrzeżenie przed miękkim totalitaryzmem procedur. Sytuacją, w której prawo przestaje być tarczą obywatela, a staje się narzędziem legalizacji przemocy i izolacji jednostki, by chronić komfort aparatu władzy. To wezwanie do radykalnej zmiany języka opisu błędów sądowych. Czas przestać mówić o pomyłkach, a zacząć mówić o systemowych zbrodniach. Sprawa braci Wilsonów zaczyna się w punkcie, w którym każde państwo staje przed niebezpieczną pokusą. Ktoś zabił policjantów, więc aparat musi odpowiedzieć szybko i bez wahania. Domniemanie niewinności powinno wtedy świecić najmocniej, a jednak najczęściej właśnie wtedy gaśnie. Oskarżenie braci nie było zwykłą sprawą karną, lecz rytuałem. Państwo ma skłonność do mylenia sprawiedliwości z demonstracją siły. Sprawiedliwość pyta, kto naprawdę popełnił czyn. Odwet pyta, kto może zostać uznany za sprawcę, aby system odzyskał twarz. Jakie Wilson stał się ofiarą splotu tortur i prokuratorskiej determinacji? W 1982 roku John Burte i jego grupa stosowali przemoc jako metodę śledczą. Tortura nie potrzebuje faktów, lecz uległości. Brudna robota zostaje wykonana w cieniu, ale jej produkt wchodzi na salę sądową w garniturze legalności. W sprawach takich jak ta działa dodatkowy mechanizm moralnego szantażu lojalności wobec zabitych policjantów. Pamięć o zmarłych nie może być immunitetem dla tortur. Skazanie kogoś wymuszonego bólem nie oddaje czci zabitym, lecz dodaje kolejną ofiarę do bilansu. Im większy gniew aparatu, tym silniejsza potrzeba zewnętrznej kontroli. W przeciwnym razie śledztwo zamienia się w polowanie. Coleman, międzynarodowy oszust i zawodowy konfident, stał się elementem mechanizmu naprawy kłamstwa kolejnym kłamstwem. Fałszywy świadek jest groźny, nadaje oskarżeniu psychologiczną pełnię, której brakuje w suchych aktach. Coleman nie był świadkiem prawdy, lecz dostawcą użyteczności. Jego późniejsze zniknięcie i ukrywanie faktu, że żył w Anglii, to obraz zarządzania ryzykiem. To modelowa przemoc procesowa, uderzającą asymetrią informacji. Nikola Strutenko staje się tu symbolem prokuratora, który broni konstrukcji oskarżenia mimo jej skażenia. W tej maszynie klientem nie jest sprawiedliwość, lecz samo skazanie. Przez 40 lat kłamstwo nie przetrwa bez tlenu, czyli ochrony systemu i milczenia przełożonych. Saga Wilsonów pokazuje, jak bardzo system karny nie znosi przyznać, że tortury działają. Wszyscy wiedzą, iż przemoc wymusza fałszywe zeznania. Uznanie wpływu przemocy zburzyłoby zbyt wiele karier i statystyk. Tam, gdzie człowiek mówi, by przetrwać, jego słowa są śladem przemocy, a nie opisem zdarzeń. Sąd przeciął łańcuch translacji bólu w dowód. Powiedział jasno, że nie wolno państwu najpierw złamać człowieka, a potem korzystać z odłamków. Sprawa ta ukazuje też hierarchię widzialności. Jackie Wilson przez długi czas pozostawał w cieniu, choć jego batalia stała się jednym z najmocniejszych aktów oskarżenia wobec Chicago. To jest punkt zwrotny. Sprawa Wilsona przetrwała dzięki uporowi prawników i dowodom na istnienie kultury przemocy oraz tuszowania faktów. Jackie Wilson przestaje być tylko ofiarą, staje się świadkiem struktury. Jego biografia odsłania drogę przez instytucjonalne piekło i demaskację. Maszyna ustępowała powoli. Najpierw trzeba było walczyć o uznanie tortur, potem o podważenie zeznań i wreszcie o certyfikat niewinności. System nie tylko więzi ciało, próbuje złamać zdolność człowieka do utrzymania własnej wersji rzeczywistości. To historia o systemie, który wymaga nadludzkiej siły, by naprawić nieludzkie działanie. Certyfikat niewinności dla Wilsona oznacza oczyszczenie, dla państwa akt samooskarżenia. Te dekady były produktem instytucjonalnego uporu fałszu. Blisko 30 milionów dolarów to suma imponująca w prawie cywilnym, lecz groteskowo bezradna wobec czasu. Jeśli sprawcy nie płacą osobiście, odszkodowanie działa jak wentyl bezpieczeństwa. Sprawiedliwość bez odpowiedzialności sprawców ma formę, ale brakuje jej ostrza. Musimy zmienić język. Nie mówimy o nieszczęśliwej pomyłce, lecz o skazaniu wyprodukowanym przez przemoc. Łagodne słowa dezynfekują przemoc do poziomu administracyjnej niedogodności. Tam państwo zabiło i nazwało to bitwą. Widogie. Tu torturowało i nazwało to zeznaniem. W obu przypadkach prawo nie było granicą przemocy, lecz jej tłumaczem. Obie historie prowadzą do jednego wniosku. Maszyna nie boi się oburzenia, jeśli nie idzie za nim dowód. Boi się jednak tych, którzy nauczyli się czytać akta. Dlatego sprawa Wilsonów to instrukcja ostrzegawcza. Państwo musi budować bezpieczniki, niezależną kontrolę przesłuchań i realne sankcje za ukrywanie dowodów. Władzy najmniej wolno ufać właśnie wtedy, gdy czuje się zraniona. Demokracja to przede wszystkim zdolność państwa do powstrzymania własnej ręki wobec bezsilnego. Prawda wymuszona bólem jest kłamstwem państwa. I jeśli dopuścimy wyjątek, stanie się on metodą. Maszyna działała różnie. Kłamała mediom i kłamała sądowi. Choć jaki Wilson uzyskał certyfikat niewinności i odszkodowanie, sprawiedliwość spóźniona o całe życie pozostaje niesprawiedliwością. To prowadzi nas do roli prokuratora jako architekta winy. Maszyna trwa dzięki tym, którzy tłumaczą przemoc na język wyroku. Prokurator powinien być strażnikiem prawa, lecz często staje się inżynierem kłamstwa. Edward Hanrahan i Nicola Strutenko reprezentują dwa etapy tego procesu. Pierwszy budował scenę i narzucał wersję zdarzeń. Drugi konserwował konstrukcję, pokazując, jak kłamstwo potrafi przez dekady trwać w aktach. Hanrahan był politykiem prokuratury. Jego hasło streszczało model władzy: prokurator jako pogromca i człowiek, którego mają się bać. Kto jest przestępcą? Ten, kogo skazano po uczciwym procesie, czy ten, kogo prokurator potrzebuje w tej roli dla własnego kapitału politycznego? W Chicago, jeśli ruch społeczny zagrażał władzy, wpisywano go do rejestru kryminalnego. Pozwalało to przekształcać konflikt polityczny w kryminalny, a represje przedstawiać jako ściganie sprawców. Zanim sąd cokolwiek rozstrzygnie, prokurator ustawia moralny krajobraz. Tu ofiary, tam sprawcy, tu porządek, tam chaos. Jeśli później okaże się, że role były odwrócone, szkoda jest już nieodwracalna. Trutenko pokazuje, że wyrok staje się aktywem, którego trzeba bronić za wszelką cenę. Jak utrzymać konstrukcję? W tym momencie sprawiedliwość zostaje zastąpiona konserwacją skazania. William Coleman został użyty jako podpórka procesowa, lecz przez lata utrzymywano mylący obraz jego dostępności. To różnica między błędem a architekturą. Prokurator, który ukrywa dostępność świadka, uderza w sam rdzeń procesu. Kłamstwo prokuratora jest groźniejsze niż kłamstwo świadka. Prokurator posiada urząd, kiedy kłamie wypacza instrument państwa. Etyczny upadek prokuratora ma skutki ustrojowe. To awaria mechanizmu, który miał chronić obywatela przed bezprawnym użyciem siły. Systemy bezkarności stosują strategię kontrolowanego uznania. Mówią o dawnych błędach, a nie o świadomym kłamstwie. To właśnie jest konserwacja maszyny po skandalu. Uznać tyle, ile konieczne, aby nie uznać wszystkiego, co prawdziwe. Prokurator jako architekt winy selekcjonuje rzeczywistość i produkuje moralną narrację. Nie tylko dowodzi, on przygotowuje społeczeństwo tak, by chciało dowodu winy, a nie prawdy. Instytucje kierują się kalendarzem spraw. Lecz kluczowa jest ambicja zawodowa. Systemy premiujące wyniki, skazania i medialność czynią z prawdy przeszkodę. Dobry prokurator staje się tym skutecznym, a nie rzetelnym. Maszyna do skazywania opiera się na błędnych metrykach sukcesu, gdzie statystyki wygrywają z prawdą. Hanrahan i Trutenko ucieleśniają tę kulturę. Jeden zarządza strachem w blasku kamer, drugi utrwala kłamstwo w aktach. Prokurator nie powinien być łowcą, lecz strażnikiem progu, który chroni proces przed skażonym dowodem i polityczną narracją. Maszyna kocha łowców. Państwo prawa potrzebuje strażników. Mogli ujawnić wszystkie korzyści i powiązania Colemana oraz przyznać się do błędu znacznie wcześniej. Właśnie dlatego odpowiedzialność jest tu realna. Instytucje powinny być zaprojektowane tak, by omyłki wykrywać. W Chicago system nie tylko nie wyłapywał błędów, on je chronił. Prokuratura częściej była partnerem w produkcji konkretnej wersji zdarzeń. Godność zawodu prawnika polega na zdolności do usunięcia tych, którzy uczynili z prawa narzędzie przemocy. Jeśli prokurator ukrywający dowody może liczyć na pobłażliwość, najważniejsza jest lojalność kastowa, nieprawda. Bez ostrożności niezależność sądu może łatwo zamienić się w niezależność od odpowiedzialności. Bez prokuratora tortura jest przestępstwem. Z prokuratorem, który korzysta z jej owoców, staje się metodą procesową. Taki prokurator jest bardziej niebezpieczny niż brutalny funkcjonariusz, bo jego przemoc jest ubrana w legalność. Władza nie potrzebuje samej przemocy, jeśli ma instytucje potrafiące nadać tej przemocy głos rozsądku. Prawo nie jest królem tylko dlatego, że ktoś wypowiada jego imię z podwyższenia. Najgroźniejsze kłamstwa państwa często zaczynają się od aktu oskarżenia osoby, która zbyt długo ćwiczyła sztukę wygrywania. Skazanie człowieka w sądzie jest łatwiejsze, jeśli wcześniej skazano go w języku. Media stają się pasem transmisyjnym między przemocą instytucji a zgodą społeczną. Hanrahan rozumiał to doskonale. Słowa takie jak bitwa czy uzbrojeni radykałowie miały wykonać pracę szybciej niż dowody. Maszyna uwielbia symetrię słów, gdy fakty są asymetryczne. Nie trzeba zaprzeczać faktom, wystarczy rozłożyć odpowiedzialność tak, by odnieść wrażenie, że prawda leży po środku. Prawda nie zawsze leży po środku. Czasem leży na łóżku z ranami w głowie. Media mogą być narzędziem pierwszej wersji zdarzeń albo instrumentem jej rozbicia. Często wybierają drogę łatwiejszą, przepisywanie komunikatów rzecznika. Hanrahan wiedział, że bitwa o nagłówek jest bitwą o przyszłe akta pamięci. Postawa Bayera ma wymiar etyczny. Odmówił udziału w kłamstwie, broniąc funkcji dziennikarstwa. Nie pozwolić władzy pisać rzeczywistości we własnym imieniu. Gdy dziennikarz tego nie robi, staje się stenografem przemocy. W sprawie Hamptona i Clarka propaganda polegała na przygotowaniu odbiorcy do wiary w kłamstwo. To mechanizm stary jak świat. Najpierw odczłowieczyć, potem ukarać, a na koniec stwierdzić, że kara była konieczna. Kluczowe jest tu słowo viciousness, dzikość. Jeśli ktoś jest dziki, przemoc wobec niego łatwiej uznać za ujarzmienie. Słowo zamyka uszy. Maszyna wykorzystuje emocje zbiorowe, bo wie, że mogą one chwilowo zastąpić dowód. Żałoba po zabitych policjantach jest realna, lecz problem zaczyna się wtedy, gdy zostaje zaprzęgnięta do produkcji fałszywej pewności. Skazanie niewinnego nie jest hołdem dla ofiar, jest drugim kłamstwem dopisanym do tragedii. Media często unikają tej komplikacji. Pierwszy nagłówek trafia do milionów, korekta tylko do zainteresowanych. W społeczeństwie przyspieszonego odbioru kłamstwo ma przewagę aerodynamiczną, leci szybciej, bo jest lżejsze, podczas gdy prawda niesie ciężar akt. Maszynie wystarczy wygrać pierwsze godziny i obrazy. Wysokoprofilowa sprawa karna nie toczy się wyłącznie w sali rozpraw, toczy się w nagłówkach i sloganach. Kłamstwo systemowe to jednak administracja. Wymaga dopasowania zeznań, raportów i przemilczeń. Ofiary często dysponują jedynie pamięcią. Dlatego kultura popularna staje się narzędziem odzyskiwania prawdy. Pozwala zadać kluczowe pytanie, kto miał władzę nad pierwszym zdaniem? Hanrahan mógł wygrać nagłówek jednego dnia. Ale jeśli po dekadach nazwisko Hamptona wraca jako symbol politycznej egzekucji, to znaczy, że pierwsza wersja nie zwyciężyła. W walkach o przemoc państwa sens jest polem bitwy. Czy ofiara umarła jako zagrożenie, czy jako człowiek zabity przez system? Pamięć kontrsystemowa może tworzyć własne mity. Nie należy odpowiadać propagandą na propagandę, lecz opowieścią wierniejszym faktom. Fakty są wystarczająco oskarżycielskie. Media powinny pytać o źródło i interes instytucji. Frazy takie jak znany policji czy wymiana ognia często działają jak małe wyroki wplecione w informacje. Maszyna kocha abstrakty, bo nie mają one sprawców. Dobre dziennikarstwo odpowiada, kto dokładnie zrobił co dokładnie komu dokładnie. Systemowa krzywda potrzebuje ludzi umiarkowanie posłusznych. Media mogą być mgłą albo reflektorem. Slogany również są polem walki. Oficjalny język instytucji jest wypolerowany, a anegdota pokazuje zaplecze i moralną nędzę władzy. Władza uwielbia patos, bo sprawia on, że przemoc wygląda poważnie. Szydera potrafi ten patos przebić jak szpilka balon. Odpowiedzialne media nie mogą poprzestać na anegdotach. Każda wpadka czy absurdalny dowód musi prowadzić do struktury. Do pytania o systemowe kłamstwo i kulturę dehumanizacji. Bez tego historia pozostaje jedynie ciekawostką. Ze strukturą staje się dowodem kultury. Najważniejsza lekcja brzmi: nigdy nie oddawaj pierwszego zdania ludziom, którzy mają interes w ukryciu drugiego. Dziennikarstwo zaczyna się tam, gdzie kończy się dyktando rzecznika. Nieufność wobec oficjalnego komunikatu to nie brak patriotyzmu, to elementarna higiena obywatelska. Państwo, które ma rację, powinno wytrzymać pytania. Kto pierwszy nazwie zdarzenie, ten decyduje. Owdziam. Czy ofiara będzie opłakiwana, czy podejrzewana? Maszyna do skazywania nie produkuje tylko wyroków. Produkuje percepcję, w której przemoc wydaje się konieczna, a ofiary tracą twarze. Walka z nią zaczyna się od odmowy przyjęcia prostego zdania podanego przez władzę na tacy. Uczciwa analogia polega na rozpoznaniu mechanizmu. Władza, gdy czuje się zagrożona lub zawstydzona, potrafi wyjść ponad prawo. Ludzie żyjący z jej ochrony nazywają to wtedy obowiązkiem lub koniecznością. Maszyna do skazywania to nazwa pewnej pokusy instytucjonalnej, chęci, by państwo samo sobie wystawiało rozgrzeszenie. W Polsce również działają mechanizmy, które powinny budzić czujność. Chodzi o sytuacje, w których instytucja chroni własną wersję zdarzeń bardziej niż człowieka. Helsińska Fundacja Praw Człowieka wskazywała, że nadużywanie tymczasowego aresztowania pozostaje w Polsce problemem systemowym. Tymczasowe aresztowanie formalnie nie jest karą, lecz materialnie potrafi nią być. Bywa narzędziem presji i łamania psychiki. Sąd powinien pytać realnie, czy państwo nie maskuje własnej opieszałości więzieniem człowieka? To jeden z najbardziej zdradliwych mechanizmów władzy. Śledztwo trwa zbyt długo? Niech siedzi. Akta są obszerne? Niech siedzi. Gdy wolność człowieka staje się poduszką bezpieczeństwa dla aparatu, państwo prawa zaczyna mówić szeptem, bo wie, że krzyczy za nie cela. Sprawa Tomasza Komendy jest polskie memento o szczególnej sile. 16 maja 2018 roku Sąd Najwyższy uniewinnił go od przestępstwa, za które wcześniej skazano go na 25 lat więzienia. Komenda odsiedział 18 lat. Żadne pieniądze nie zrekompensują dramatu osoby niesłusznie skazanej. Ta sprawa pokazuje, że system potrafi działać tak, jakby prawomocność wyroku była silniejsza niż rzeczywistość. Niesłuszne skazanie to marsz przez wiele drzwi, za którymi ktoś mógł powiedzieć stop i nie powiedział. W Polsce władza ponad prawem jest rozproszona w decyzjach o areszcie i wierze w notatkę służbową. Nikt nie neguje domniemania niewinności, trzyma się po prostu człowieka w areszcie tak długo, aż społeczeństwo zacznie widzieć w nim winnego. W systemie błąd nie boli tego, kto go popełnił. Koszt spada na jednego człowieka, a odpowiedzialność rozprasza się po instytucjach. Każdy może powiedzieć: działałem w granicach roli. System wykonywał swoje zadania, tylko człowiek siedział całym ciałem i biografią. Instytucje rozpraszają odpowiedzialność w procedurach. Ofiara zaś ponosi konsekwencje w jednym kawałku. W państwie prawa nie wystarczy mówić o niezawisłości sądu w języku abstrakcyjnym. Trzeba pytać, jak te zasady działają na najsłabszym człowieku w najgorszym dniu jego życia. Państwo prawa sprawdza się w celi człowieka, o którym wszyscy mówią. Pewnie coś zrobił. Polska potrzebuje twardej kultury sceptycyzmu wobec władzy. Traktować władzę poważnie to wiedzieć, że może ona skrzywdzić. Dojrzała demokracja nie ufa obietnicom, lecz procedurom, jawności i prawu do zażalenia. Nie wolno odkrywać dziur w systemie dopiero po tragedii. Nie możemy pozwolić, by tymczasowe aresztowanie stało się eleganckim odpowiednikiem presji. Bez krwi na ścianach, ale z przekazem. Państwo ma czas, ty go tracisz. Dobrem wspólnym nie jest statystyka wykrywalności czy polityczny spektakl twardej ręki. Dobrem wspólnym jest porządek, w którym nawet oskarżony nie zostaje pozbawiony praw, bo w jego prawach chronimy także własne. Możesz wypłacić odszkodowanie, ale nie kupisz ciszy historii. Autorytet państwa bez zdolności do samokontroli jest tylko dobrze ubranym lękiem przed prawdą. Polska ma uczciwych sędziów i rzetelnych prokuratorów, lecz instytucje niszczą bezkarność ludzi, którzy chowają się za jej autorytetem. Historia Flinta Taylora pokazuje, że zło instytucjonalne działa w łańcuchu. Kto przypomni, że prawomocność nie jest sakramentem, jeśli fundamentem był fałsz? Państwo prawa potrzebuje reakcji właściciela. Jeżeli niewinien człowiek siedzi dla dobra wspólnego, wspólnota powinna zapytać, kto miał czelność nazwać jej dobrem własną wygodę. Polska uczy, że prawomocen wyrok nie zawsze jest synonimem prawdy. Państwo prawa upada wtedy, gdy jeden niewinien człowiek siedzi za długo, a zbyt wielu przyzwoitych ludzi znajduje powód, by milczeć. Państwo prawa nie upada w huku zniesionej konstytucji, lecz w ciszy celi człowieka, którego niewinność uznano zbyt późno. Prawdziwym pytaniem nie jest to, czy system potrafi wypłacić rekordowe odszkodowanie, ale dlaczego wciąż pozwalamy, by cena za instytucjonalny spokój była opłacana ludzkim życiem? Czy będziemy dalej wierzyć w magię urzędowych pieczątek? Czy wreszcie zrozumiemy, że milczenie przyzwoitych ludzi jest jedynym paliwem, jakiego potrzebuje maszyna do skazywania?